Dobry wieczór, 19. audycja Punkt Widzenia. Jak zwykle punktualnie jesteśmy z Państwem. Kłaniam się Pablo i Kamilos.
Witajcie słuchacze.
Dzisiaj kontynuujemy naszą serię audycji na tematy filmowe i dookoła filmowe, chociaż dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś stricte związanym z kinem, wręcz można powiedzieć legendą kina, bo o wielkiej produkcji, którą myślę, że każdy o niej kiedyś słyszał, każdy chociaż część oglądał, chyba że mamy jakąś zdecydowanie młodą widownię tutaj słuchaczy młodych, no to wtedy jest to wątpliwe, ale na pewno od rodziców kiedyś słuchali. Zaczniemy malutką zagadką muzyczną od głównego utworu z serii filmów, o których dzisiaj będziemy rozmawiali. I potem zaczniemy troszeczkę więcej przybliżać.
No i tym miłym akcentem stworzonym przez kompozytora Nino Rotę chcieliśmy Państwa i słuchaczy wprowadzić w ten zakamarkowy i pełen różnych intryg świat związany z życiem gangsterskim. Jeśli nikomu nie podpowiedziały te pierwsze nutki tej jakże cudownej piosenki, to będziemy rozmawiać dzisiaj o Ojcu Chrzestnym i o całej trylogii związanej z tą produkcją. Na początku trzeba będzie zabrać zdanie na temat nieokreślonego twórcy tego sukcesu, czyli Francisa Forda Coppoli. Urodził się on 7 kwietnia 1939 roku w Detroit. Był on jednym z głównych reżyserów, którzy należeli do głównej nowej fali Hollywood lat 60. i 70., powszechnie uważany za jednego z największych filmowców w historii kinematografii. Stworzył on takie filmy jak Czas Apokalipsy, czy też właśnie trylogię Ojca Chrzestnego.
Tak, trylogię, ponieważ łącznie były trzy filmy. Pierwszy wyszedł do kin w 72, drugi w 74, a trzeci wyszedł dużo, dużo później, bo dopiero w 90 roku. Reżyserem wszystkich tych filmów był wcześniej już przez ciebie wspomniany właśnie Coppola. Myślę, że troszeczkę niedoceniany za to, co stworzył. Według mnie przynajmniej oczywiście. No i tutaj ciekawostka jest też taka, że film ten powstał na podstawie powieści pod tym samym tytułem, czyli Ojciec Chrzestny, napisanej przez Mario Puzo. I tutaj jest też taka ciekawostka, porozmawiamy później, dlaczego tak się zadziało, ale każdy film miał coraz większy budżet, zaczynał od bardzo niskiego budżetu, a trzecia część skończyła na dużym budżecie, ale nie wiązało się to z później osiągniętym box-officem, gdyż z części na część był on coraz mniejszy i mniejszy. I dzisiaj właśnie w audycji będziemy rozmawiali o tym, co zagrało, co nie zagrało, co mogło zagrać lepiej, albo co stało się taką ikoną, że nikt nie powinien mieć prawa ruszać pewnych scen, tekstów, czy odegrania roli przez danych aktorów.
Tak, owy tercet filmowy Francis Ford Coppola stworzył we współpracy z Paramount Pictures. No, początki miał z nimi dosyć ciężkie, ponieważ nie był on pierwszym branym pod uwagę reżyserem, który miał zekranizować tą powieść. Mówiono o Sergio Leone, który był na fali przypływu wraz z wydaniem trylogii dolarowej i to o nim mówiło całe Hollywood. A tutaj wyłonił się taki reżyser, jakim był jeszcze dosyć mało znany Francis Ford Coppola. I ogólnie on bardzo ciężko podchodził do tej współpracy, ponieważ Paramount Pictures jako wielka już rozpoznawalna marka żądała nieodrębnej po prostu autonomii nad tym produktem i chcieli decydować o wielu aspektach. Natomiast młody Francis Ford Coppola miał ciekawe spojrzenie na ujęcie tej powieści we współpracy właśnie z Mario Puzo. I po takich długich namysłach, tej takiej morderczej drodze do tego sukcesu przyłożył do tego cegiełkę właśnie George Lucas, który namówił koniec końców Coppolę do objęcia stanowiska za kamerą i wyreżyserowania Ojca Chrzestnego.
Tak, co ciekawe, to tą osobę, o której wspomniałeś, czyli Sergio Leone, słynny reżyser, odrzucił propozycję wyreżyserowania tego filmu z bardzo ciekawej przyczyny, gdyż uznał, że gloryfikowanie mafii jest nudnym tematem i myślę, że dość poważnie się na tym przejechał, bo opuściła go jedna z najbardziej znanych w historii kina trylogii filmowych, które miał okazję, ponieważ naprawdę mu proponowano rolę reżysera. I tutaj też kolejna na przykład ciekawostka jest taka, że już do pierwszej części De Niro startował w castingach. Był brany pod uwagę aż do 3 roli. Niestety w żadnej nie dostał angażu. Choć później się pojawił również w tych filmach. Także nie zabrakło i wielkiego De Niro, którego zresztą myślę, że wszyscy, którzy oglądali te filmy, pamiętają z drugiej części. Choć wtedy jeszcze nie był znaną postacią, nie był wielkim aktorem.
Można powiedzieć, że na pewno i aktorzy, i cały casting group przechodził bardzo, bardzo ciężkie czasy, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, Paramount Pictures było bardzo, bardzo wymagające i roszczeniowe co do wszystkich kwestii związanych z tą produkcją, do tego stopnia, iż mogło dojść do tego, że w samym filmie, w głównej roli nie zobaczylibyśmy Marlona Brando, ponieważ mieli oni obiekcje do tego, czy nie będzie on za bardzo rozwlekły, za bardzo opieszały i rządzący się na planie, z czym miałyby wiązać się jakieś opóźnienia w zdjęciach, czy też dodatkowe generowane koszta.
Tak, no jedną z niewielu postaci, która była tak w zasadzie prawie na pewniaka brana, nawet przez studio, był oczywiście słynny Al Pacino. No on był tak i dopasowany według reżysera i według wytwórni jako aktor do tego filmu, że zdecydowano, że będzie on brał udział w całej produkcji i później się wiążą różne z nim ciekawostki, ale to już za chwilę. Teraz sekunda przerwy, wracamy za momencik z kolejną garstką informacji.
Thank you. Witamy po krótkiej przerwie. Przygrywał nam jakże radosny utwór pod tytułem Tarantella Neapoletana z drugiej części Ojca Chrzestnego. A teraz wprowadzając w tą całą historię, tą złożoność mafijnej rodziny Corleone, zaczniemy od pierwszej części i od jakiegoś takiego drobnego zarysu fabularnego. Pierwsza część wprowadza nas w to całe życie i opowiada okres od 1945 roku do 1955 roku i skupia się głównie na zarysie postaci, z którymi będziemy mieli do czynienia przez kolejne części. Wprowadza nas w ich mechanizmy obronne, w ich świadomość, w ich podejście do różnych sytuacji, obnaża ich błędy oraz uwydatnia ich wady, czy też właśnie te silne strony. I może zaczniemy od takiego właśnie wprowadzenia w tą obsadę.
No to znane oczywiście postaci, które występowały w tym filmie, to przede wszystkim Marlon Brando, który grał sędziwego, lecz bardzo poważanego Don Vito. Występował w tym filmie również Al Pacino jako Michael Corleone, James Caan, Richard Castellano i świetny, moim zdaniem, choć niedoceniany często, Robert Duvall jako Tom Hagen, czyli doradca rodziny.
Tak, a oprócz niego na ekranie występowała jeszcze Diane Keaton czy też John Cazale, więc naprawdę, ale to naprawdę wielkie nazwiska, na których Hollywood poznało się w trakcie właśnie kręcenia tej serii, czy też już w późniejszych poczynaniach owych aktorów. Film rozpoczyna się sekwencją weselną, podczas to której ślub bierze jedyna córka właśnie Vito Corleone i podczas właśnie tej sekwencji poznajemy, jaki status w tej całej układance posiada Don Vito Corleone, do którego przychodzą różni, ale to różni ludzie, proszą go o pomoc, a jak to Don Vito powiedział, on przysług nie odmawia, tylko i nie oczekuje też zapłaty, tylko lojalności i wypełnienia jakiejś przysługi w przyszłości.
Tak, zresztą taki panował zwyczaj, podobnież dawniej wśród rodzin mafijnych, że w dniu ślubu jednego z członków rodziny inni bosowie czy poważani ludzie w całym tym półświatku mafijnym mogli przyjść do wielkiego Dona i poprosić go o jakąś przysługę, której on teoretycznie nie powinien odmówić. I rzeczywiście były to przysługi bardzo różne, często bardzo drastyczne. I zresztą z tej sceny usłyszeliśmy legendarne: przychodzisz do mnie w dniu ślubu mej córki, prosisz mnie, bym zabił, i nie nazywasz mnie ojcem chrzestnym. Wiele osób kojarzy ten tekst, ale nie wie, że tutaj chodzi o po prostu okazanie szacunku, jakiego wymagał wobec siebie Don Vito, ponieważ powiedzenie do niego ojcze chrzestny było takim poddaniem się pod jego patronat w pewnym sensie. I to szacunek był bardzo ważną częścią całej mafii włoskiej, niezależnie czy ta mafia działała na terenie Włoch, czy działała właśnie w Stanach Zjednoczonych. Szacunek był najważniejszy. I parę ciekawostek, na przykład postać Vita, czyli głównej postaci, wzorowana była na prawdziwych mafijnych donach. Dla niewtajemniczonych, don mafii to jest głowa mafii, to jest ta najważniejsza postać, tak zwany ojciec rodziny. I był on wzorowany na Josefie Bonnanie, Franku Castellu i Carlu Gambinie, czyli w pewnym sensie sklejono trzy wielkie postacie, choć niezbyt pozytywne ze świata mafijnego, i tak ulepiony został Don Vito grany przez Marlona Brando.
Tak, sam film, jako że nie był niczym odkrywczym, ponieważ mówił on o życiu gangsterskim. Takie filmy już pojawiały się we wczesnych latach Hollywood. Był jednak krokiem milowym w przedstawieniu tej całej historii. To jest taki idealny przepis na spaghetti. Spaghetti westerny znane z takich właśnie powolnych, rozwijających się akcji, jak te takie lokomotywy właśnie toczące się i wjeżdżające na tą stację. Tutaj też właśnie ta historia była prowadzona z bardzo takim wyrafinowaniem, taką statycznością, ale potrafiła ukąsić, gdy tego było po prostu potrzeba. Wszystko ładnie ubrane w klimat wczesnych lat 50. Ameryki, ten cały klimacik włoskości w tym zawarty. No coś niezapomnianego i naprawdę, naprawdę ciężko będzie powtórzyć sukces tego filmu. A jakie box-office'y były, no to wiemy, ponieważ jest to ogólnie dostępne. Budżet wynosił 6 milionów, a film na całym świecie zarobił aż prawie 250 milionów dolarów, więc to mówi samo za siebie.
No, zarobił 250 milionów, ale tak naprawdę nie wiemy, ile by zarobił, gdyby wszyscy ludzie, którzy oglądali ten film, naprawdę zapłacili za bilety, bo teraz już można go obejrzeć na różnych stronach, które nie są zbyt zgodne z prawem. No i rzeczywiście, film zdecydowanie się udał i mówi o tym ilość nagród, jakimi został obsypany, ponieważ dostał aż 5 złotych globów, wygrał BAFTę, no i oczywiście w najważniejszych nagrodach, w Oscarach, dostał 8 nominacji, a wygrał w 3 kategoriach. Najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy jako Marlon Brando i najlepszy scenariusz adaptowany dla Francisa Forda Coppoli. I tu jest ciekawostka taka z jednym z Oscarów wygranych dla tego filmu, ponieważ wygrał Oscara Marlon Brando, no i wtedy to niezbyt się spodobało Al Pacinowi, ponieważ ten zbojkotował całą ceremonię rozdania Oscarów, gdyż został nominowany w kategorii najlepszy drugi aktor i to jest bardzo ważne w tym wszystkim, ponieważ on uważał się za główną postać, nie za postać drugoplanową, gdyż miał on więcej czasu ekranowego niż Marlon Brando. Czy jest to słuszne? Ciężko powiedzieć, czy czas ekranowy definiuje tym, czy jesteś pierwszoplanowy, czy drugoplanowy. Ja myślę, że w tamtych czasach nie było aż tak ścisłych reguł i myślę, że tak jak zostałeś przewidziany w scenariuszu, tak powinno zostać. I myślę, że troszeczkę po tym wybuchu Pacino zostało niesmaku do dzisiaj.
Tak, z tym na pewno jest związany niesmak. Ciekawe, czy panowie sobie to jakoś wyjaśnili, ale tak jak wiele osób twierdzi, krytyków filmowych czy też recenzentów, iż Vito Corleone mimo mniejszego czasu ekranowego zapadł w pamięć dzięki tej charyzmie, tej takiej potędze nie bijącej z czynów, tylko ze słów oraz z tych monumentalnych kwestii wypowiadanych do swoich wrogów, sprzymierzeńców czy też członków rodziny. I to chyba przedefiniowało to, jak wartością dodaną do jego Oscara były jego umiejętności aktorskie. Jak dla mnie żal Ala to troszkę taki, no nie wiem, chyba nadwyrost stwierdzenie, ponieważ jeszcze był młody i kariera była przed nim.
No ja myślę, że to też mogło być troszeczkę obraźliwe dla Marlona Brando, bo mógł to przecież odebrać główny aktor jako taki atak personalny, że jak to on wygrał, jak to on był postacią pierwszoplanową, jeżeli według samego Pacino on zagrał lepiej. No było to troszeczkę takie nadmuchiwanie takiej bańki pewności siebie. No ale taki jest Pacino, on taki był, taki będzie, chyba już się nie zmieni. Często miał takie przygody, że mówił coś za dużo, robił coś za dużo poza kinem, pomimo że na ekranie był zawsze genialnym aktorem. No i jeszcze taka ostatnia ciekawostka na temat tego filmu, bo tutaj ciężko jest nie słodzić mu, bo jest to naprawdę arcydzieło kinematografii w całej historii. Jest on w ogóle uznany za jeden z filmów, który przystąpił do takiej słynnej listy
budującej, właśnie tak, budującej dziedzictwo filmowe Ameryki, jeśli chyba o tym chcesz wspomnieć.
Tak, 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 dokładnie, dokładnie, tylko wyleciała mi nazwa, a tu po angielsku po prostu jest National Film Registry. I no jest to wielkie osiągnięcie, że tam się dostał, ale nie bez powodu, jest to genialny film. I kiedyś mieliśmy audycję o spontanicznych sytuacjach, spontanicznych scenach. I w tym filmie również wystąpiła taka scena. O tej, o której mówiłem już wcześniej, czyli moment, gdy przychodzili różne persony, przychodziły do Don Vita, ten głaskał kota, którego trzymał na kolanach. No i nie było to zamierzone w scenariuszu, po prostu Marlon Brando znalazł jakiegoś kota na planie filmowym, podniósł go, położył sobie na kolanach i głaskał go, bawił się z nim w trakcie nagrywania scen, co okazało się być strzałem w dziesiątkę, bo jednak ten boss mafii, który trzyma sobie kota i spokojnie go głaszcze, dodaje mu jeszcze w pewnym sensie takiej potęgi persony, że potrafi z tobą rozmawiać o potwornych sprawach i ze stoickim spokojem głaskać swojego pupila.
No i był to niesamowity kontrast i to właśnie też jest ta wartość dodana, o której wspominaliśmy, że jednak Marlon Brando był tą wartością dodatnią, mimo tych przeciwności losu wniósł na pewno ten film na wyżyny i właśnie dzięki temu mamy go tak zapisanego w pamięci, a nie inaczej, czyli jako ten prekursor kina gangsterskiego.
Tak jest, a teraz 2 minutki przerwy, przed nami Frank Sinatra i słyszymy się niedługo. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Witamy po krótkiej przerwie. Dzięki Frankowi Sinatrze przenieśliśmy się do klimatu Las Vegas, czyli do miejsca, w którym rozgrywana jest akcja drugiej części Ojca Chrzestnego. W tej części jest obrany troszkę inny scenariusz, ponieważ Michael, czyli Al Pacino, obejmuje ważniejszą już, bardziej dojrzałą posadę w swojej rodzinie. i przenosi się do Nevady, aby nie wypaść z obiegu i wprowadzić właśnie bardziej w taką legalność właśnie biznes swojej rodziny, co nie do końca jest mu umożliwiane przez takie demony starych wrogów, które ciągną się za nim po pierwszej części.
Film wyszedł do kin w 1974 roku, dokładnie 12 grudnia, po raz kolejny Coppola go reżyserował, a w obsadzie pojawiły niektóre nowe twarze, ponieważ pojawił się Robert De Niro, pojawił się po raz kolejny Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale i Michael Gazzo. Na podstawie oczywiście tej samej powieści, co część pierwsza. No i tutaj budżet wynosił niewiele więcej, mając na myśli dzisiejsze kino, bo w rzeczywistości wynosił ponad dwa razy tyle, co za pierwszy film, bo tutaj już było to 13 milionów dolarów, a box office przyniósł prawie 200 zarobku, więc był to również sukces. I co jest najważniejsze w tym filmie, o czym sobie wcześniej już dyskutowaliśmy, Kamil, przytocz słuchaczom, ponieważ różni się on czymś zdecydowanie bardziej niż wszystkie inne części.
Tak, na pewno było ciężką kwestią taką do pomyślenia i w ogóle do przewidzenia to, czy druga część, czyli sequel tego, co mieliśmy już wcześniej na ekranach, czyli pierwszej części Ojca Chrzestnego, będzie możliwy do przeskoczenia, czy też w ogóle nawiązania kontaktu. Nie mieściło się to nikomu w głowie. I tutaj został wprowadzony bardzo ciekawy zabieg, który przedefiniował właśnie na nowo tą właśnie odsłonę z serii, czyli wprowadzenie tej takiej dyschronologii. Poprowadzenie akcji dwutorowo. Po jednej stronie mamy akcję bieżącą, czyli wydarzenia, w których uczestniczy Michael i wszystkie sytuacje z właśnie nim i z rodziną Corleone związane, oraz wprowadzenie wątku młodości i dochodzenia do władzy przez Vito Corleone, granego przez świetnego Roberta De Niro.
No ja bym powiedział, że wręcz bezbłędnego Roberta De Niro, ponieważ film wyszedł wspaniale i myślę, że nikogo nie oburzę, mówiąc, że Coppola, tworząc drugą część Ojca Chrzestnego, stał się w pewnym sensie ojcem najlepszego sequela w historii kina. Wiele osób tak uważa, bo niektórzy twierdzą, że wręcz dwójka udała się bardziej niż jedynka, co jest bardzo rzadkim stwierdzeniem w świecie kina. My z Kamilem staramy się obracać w tym wszystkim, czytać recenzje wielu krytyków i naprawdę, uwierzcie nam, nie zdarza się, żeby druga część przebiła jedynkę, czyli oryginalną część, a tutaj wiele osób uznało, że był to film tak dopracowany, tak odkrywczy, tak innowacyjny, właśnie ta fabuła, ta dyschronologia w fabule, że wciągnęła jeszcze bardziej, że pokazała więcej możliwości aktorów, więcej historii, więcej akcji i przez to stała się lepsza niż jedynka. Czy jest to prawda? Myślę, że każdy może mieć na ten temat swoje zdanie, chociaż wielu krytyków tak właśnie uważało.
Tak, dodało to na pewno bardzo ciekawego spojrzenia, utrzymało dalej tą klimatyczność związaną z tym, jak tworzona była historia tej wczesnej Ameryki, czy też właśnie takiego życia na prowincji związanego z młodością Vita Corleone oraz tych początków i tego przejścia od punktu A do punktu B, od właśnie zwykłego sprzedawcy na straganie do głowy rodziny mafijnej, która właśnie była rodziną Corleone. Był to na pewno ciekawy zabieg i dużo, ale to dużo wniósł na pewno do opinii krytyków. Kolejnym takim właśnie ciekawym cytatem, tak jak wspominaliśmy przy pierwszej części, właśnie te propozycje nie do odrzucenia, czy też właśnie te przyjście do mnie i proszenie mnie o jakąś przysługę w ślub mojej córki, tutaj był kompletnie inny cytat i brzmiał on: trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale swoich wrogów jeszcze bliżej. To był taki motyw przewodni tej części. Dla osób, które oglądały, na pewno będzie on jakże pasujący, dla osób, które jeszcze tego nie widziały, na pewno bardzo zachęcający.
No tak, ale stało się to tak słynne, że przeszło to wręcz do frazeologizmu w pewnym sensie w wielu językach, jako takie swoiste powiedzenie. No i co tu jeszcze było ciekawego? Na pewno ciekawe było to, że film ten miał wyreżyserować na początku nie Coppola, tylko nie kto inny, jak znany nam genialny reżyser Martin Scorsese. Jednak to nie on odmówił, tylko wytwórnia uznała, że skoro pierwsza część była takim sukcesem, to zostaną przy oryginalnym twórcy tego filmu. Nie wiemy, jakby wyszedł ten film pod wodzami Scorsese, ale wiemy, jak wyszedł pod wodzami Coppoli. Był to niesamowity, naprawdę niesamowity sukces. No i ciekawostką jest to, że Marlon Brando również miał się pojawić w tym filmie, ale uznał, że był tak źle traktowany przez wytwórnię, takie złe wspomnienia miał z produkcją pierwszej części, że nie zgodził się nawet na jeden dzień zdjęciowy, co było dość zaskakującym ruchem tego aktora i myślę, że na początku troszeczkę pokomplikowało sprawy.
Tak, ale może dzięki temu zyskał jeszcze taką wartość dodatnią w sposobie tego, że pamiętamy go głównie z tego czasu ekranowego, który posiadał w pierwszej odsłonie z serii i może to uwydatniło tą monumentalność jego roli. Tutaj w tej części, oprócz tego, tak jak już zwróciłeś uwagę, że mamy do czynienia z taką bardziej wartką akcją zdecydowanie, która dzieje się na wielu frontach, dzięki prowadzeniu właśnie tej dyschronologii. Francis Ford Coppola dalej utrzymuje tematykę związaną z tymi wartościami związanymi z rodziną. I dzięki temu te postacie tych capo regime, czyli tych dowódców, tych cyngli, czy też właśnie tych głów rodzin, nabierają troszkę takiej ludzkości w tym wszystkim, ponieważ widać momenty, w których są oni łamani, w których momentach są oni doprowadzani do łez i stoją przed trudnymi decyzjami, właśnie czy wybrać dobro rodziny, czy dobro jednostki. To zawsze staje pod znakiem zapytania, jeśli chce się utrzymać się na właśnie szczycie tej całej gangsterskiej układanki, co jest na pewno też ciekawym, no takim zabiegiem, który wprowadził Francis Ford Coppola, przez wielu uważany za takich troszkę ludzi, którzy obnażyli to życie mafijne.
No tak, na pewno ludzkości tutaj dodała rola grana przez Roberta De Niro, bo zawsze jak oglądamy, nawet w zasadzie zaczynając jedynkę, od razu zobaczyliśmy Don Vito, który był taką personą nie do ruszenia. To był człowiek na szczycie świata przestępczego, do którego wszyscy przychodzili wręcz na kolanach, żeby okazać mu szacunek, bo wiedzieli, co się stanie, jeżeli tego nie zrobią. A w tym filmie poznaliśmy młodego chłopaka, który dopiero stawiał kroki i to zawsze dodaje takiej ludzkości do postaci, które oglądamy. No i jak się skończył ten film, poza tym, że odbiór krytyków i widzów był naprawdę bardzo pozytywny i zostawił do dzisiaj pozytywny wydźwięk, no to Oscary, które otrzymał, ponieważ dostał Oscara za najlepszy film, dla najlepszego aktora drugoplanowego, czyli Roberta De Niro, za najlepszy scenariusz adaptowany dla Francisa Forda Coppoli, dla najlepszego reżysera, również dla Coppoli, za najlepszą muzykę oryginalną do dramatu i za najlepszą scenografię. Ciekawostką jest również to i myślę, że warto o tym wspomnieć, żeby państwo nie robili nigdy szumu będąc aktorami, ponieważ nominację dostał również Al Pacino, ale niestety nie wygrał Oscara. I myślę, że na pewno troszeczkę ten niesmak po jedynce zagrał rolę, choć byli oczywiście inni bardzo mocni kandydaci, żeby otrzymać tego Oscara, to no ja myślę, że jednak coś tam zostało, bo Raczej Akademia Filmowa nie życzy sobie bojkotowania ich gali.
Masz jak największą rację. Podejrzewam, że Akademia w takim składzie, jakim się znajduje, jest zawsze taką wyrocznią Hollywood, która nie pozwala sobie dmuchać w kaszę i ten niesmak na pewno pozostał. Ale tutaj wymieniłeś właśnie nagrody przed chwilą. Co ciekawe, jest ilość przeważająca na tą szalę tej drugiej części, tak? Bo jeśli byśmy je porównali z ilością Oscarów, czyli tych najważniejszych, które uzyskała pierwsza część, mamy bardzo ciekawy obraz. Takie dywagacje można sobie wysnuć, że może na początku jeszcze Hollywood nie było gotowe na taką gloryfikację tego świata mafijnego. Mieli z tym troszkę jakiś taki problem, że zostało to tak wprowadzone na takie wysokie obroty i przedstawione w taki dosyć normalny sposób, co mogli oglądać ludzie na całym świecie. Ale już potem, jak widzimy, po sukcesie drugiej części wszystko działało w jak najlepszym stopniu. Nie przejadło się to nikomu i nagrody o tym świadczą, a sam Robert De Niro po prostu skwitował to wszystko tym, że stał się osobą, która jako jedyna wtedy w historii zdobyła Oscara za tą samą rolę.
Tak. Tutaj użyłeś dwóch określeń na temat całej trylogii Ojca Chrzestnego. Oczywiście nie podważając twojego zdania, to użyłeś, raz powiedziałeś, że Coppola obnaża świat gangsterski, świat mafijny, a później stwierdziłeś, że gloryfikuje. Ja myślę, że tutaj lepszym określeniem będzie, że obnażał ten świat, że przybliżał go szerszym masom, ponieważ gloryfikacja świata mafii to myślę, że można bardziej przypisać filmom Scorsese, który tam zdecydowanie więcej pokazywał tej władzy, tej nietykalności, tego przepychu, jaki wiąże się z byciem mafiozą, a tutaj Coppola jednak bardzo często pokazywał te negatywy w pewnym sensie, te problemy, z jakimi muszą się borykać i szefowie mafii, i jego nawet związane osoby. Tutaj nie chodzi o samych członków mafii, tylko o rodziny tych członków, między innymi kobiety. Tutaj świetna Diane Keaton, która odgrywała kobietę w pewnym sensie zagubioną, poszturchaną przez ten cały świat mafijny. I myślę, że to też było ważnym aspektem w dwójce w szczególności, bo tutaj więcej oglądaliśmy jej na ekranie, że ten świat mafijny niestety pożera ze sobą osoby dookoła, a nie tylko osoby bezpośrednio związane z przestępczością.
Tak, tu wspomniałeś o Diane Keaton, która była ofiarą właśnie w kobiecej postaci tej całej machiny wojennej, jaką było życie mafii Dona Corleone, ale jego córka Connie Corleone, grana przez Talię Shire, też odczuła to, w jakiej rodzinie się znajduje i to, co wiąże się z życiem w tej rodzinie, dlatego tutaj jednak Francis Ford Coppola zwrócił uwagę, tak jak tutaj poprawiłeś, że to życie nie jest zawsze usiane różami.
Dokładnie. A teraz we włoskim stylu kolejna przerwa przed nami i piosenka pod tytułem Bella Ciao. Odsyłamy Państwa do Włoch i niedługo słyszymy się ponownie.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore è questo fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.
I jesteśmy z powrotem na antenie, przechodzimy tym miłym włoskim akcentem do kolejnej, już ostatniej części trylogii Ojca Chrzestnego i myślę, że wspólnie możemy okrzyknąć ją najmniej udaną ze wszystkich, ale o tym już za chwilę. Kamil najpierw przybliży nam troszeczkę historii, fabuły z tego filmu.
Tak, mowa tutaj o trzeciej części z tej odsłony, która miała swoją premierę w 1990 roku. Znowu za reżyserię odpowiadał nie kto inny jak Francis Ford Coppola. W obsadzie zobaczyliśmy troszkę odmłodzonych właśnie aktorów, czyli Andy Garcia, czy też Sofia Coppola, czyli nie kto inny jak córka Francisa, pojawiła się w jednej z ról w tym filmie. No i tutaj mieliśmy już do czynienia z dalej właśnie Alem Pacino, który objął już stanowisko najwyższe, jakie mógł w swojej rodzinie, czyli objął pozycję Dona i mierzył on się z nie tyle już swoim wiekiem i z nim związanymi chorobami, ale też z demonami przeszłości, które uniemożliwiały mu za wszelką cenę przejście na legalność i po prostu wyprowadzenie swojej rodziny na takie już normalne życie i odcięcie się od nazwiska Corleone.
No tak, ale jak wiadomo, zawsze z przejściem ze świata zbrodni do próby właśnie zostania legalnym biznesmenem, no nie jest to nic prostego. I choć ci aktorzy, o których wspomniałeś, zagrali naprawdę świetnie, to budżet, który był już tutaj ogromny, bo wyniósł aż 54 miliony dolarów, nie przyniósł spodziewanych zysków, ponieważ przyniósł tylko 137 milionów. Pomimo, że jest to suma ogromna, no to jednak kapitał, jaki został przeznaczony na ten film i oczekiwania postawione wobec tej produkcji, no zdecydowanie nie zostały spełnione. I bardzo ważnym dowodem na to jest to, że nie został ten film umieszczony na liście National Film Registry, o której już wspominaliśmy, jako jedyny z trzech z całej trylogii. I myślę, że to podsumowuje, co między, dlaczego ten film nie wyszedł, a co najbardziej według ciebie nie zagrało w tym filmie?
Podejrzewam, że ten film miał niedoścignionych przedmówców, jeśli można to tak określić, czyli pierwsza, jak i druga część stworzyła zbyt dużą przerwę i taki niedościgniony ideał w prowadzeniu narracji, w możliwości przedstawienia historii i w takich walorach, które można dodać, aby jednak te no prawie że trzygodzinne produkcje jakoś urozmaicić i przybliżyć widzowi do tego stopnia, aby pozwalały się wciągnąć na nowo w tą całą mafijną historię. Jednakże jest to takie godne zwieńczenie tej trylogii. Oczywiście możemy tutaj dywagować nad tym, że no, nie jest to coś, co można porównać do swoich poprzedników, ale zostało to zakończone z honorami i tą serię i to zakończenie na pewno ratuje znakomity Al Pacino.
No tak, tutaj nie mogę się z tobą nie zgodzić, że Al Pacino wypadł jak zwykle genialnie. No jednak oglądając dwie pierwsze części i zabierając się za trzecią, spodziewałem się, że nie będzie oczywiście łatwo dorównać, w szczególności, że to nie jest druga, a już trzecia część, czyli już jeszcze kolejna. No aczkolwiek nie sądziłem, że aż tak nisko w pewnym sensie podskoczy poziom tego filmu. Spodziewałem się zdecydowanie więcej i poza w zasadzie Alem, który zagrał genialnie swoją postać, to ta postać już stawała się taka niemrawa i ja myślę, że to odepchnęło dużo ludzi. Już nie było tego człowieka, który trzęsł całymi Stanami, który był geniuszem zbrodni, tak, zorganizowanej. No tylko zaczął spadać, tak, stał się zmęczonym już demonem zbrodni, a nie tym Capo wielkim, był już podstarzałym ojcem, był zmęczony tym wszystkim i chciał odejść, co również jeszcze bardziej osłabiło jego sytuację, bo jak wiadomo, każda osoba, która chce odejść z tego świata mafijnego oczywiście w tym znaczeniu, no jest, już przestaje być szanowana wśród innych, no bo w pewnym sensie stchórzyła i nie podołała temu zadaniu.
Ciekawa właśnie jest ta podróż, którą przeżywamy z samym Michaelem, bo rozpoczynamy taką pierwszą styczność z jego osobą w Ojcu Chrzestnym 1, w którym był on takim młodym, najmłodszym z rodu Corleone i nie wiedzieliśmy, do czego on jest zdolny. Przez drugą czy też trzecią część poznajemy go coraz bardziej i widzimy ten proces, który przechodził w tym mafijnym świadku i to ja bym skwitował jako takie dojrzewanie jak pomarańcza, bo to jest też jeden z głównych owoców, który ma podwójne dno i pojawia się bardzo często w trylogii Ojca Chrzestnego. On po prostu dojrzał i widzieliśmy każde stadium, w którym się znajdował. Od tego momentu startu do momentu tej takiej szczytowej formy pomiędzy właśnie innymi bossami i w tym całym świecie, aż do tej takiej degradacji i tego samozniszczenia, bo tak naprawdę on nie tyle był targany przez właśnie i chorobę i swoich wrogów, ale też przez takie gorycze i żale, które były związane z tym, co poczynił na przestrzeni poprzednich lat.
Tak, tutaj jeszcze myślę, że bardzo warto dodać, że wcześniej jako boss mafii wkupiał się między innymi w kieszenie polityków i innych rodzin mafijnych, a teraz próbując przejść na koniec, jakby na emeryturę, no zostało coś u niego z tego bycia tym bossem, bo zaczął się wkupiać w społeczeństwo i w hierarchię kościelną. Jest to ciekawe ugryzienie tematu, bo próba właśnie przejścia z jednych grup do innych wspólnot w pewnym sensie. Chciał być przez swoje dobre imię, które próbował sobie wyrobić, być chroniony przez inne wyższe instancje, między innymi właśnie przez Kościół, czy nawet przez zwykły tak zwany osąd społeczeństwa, osąd zwykłych ludzi. No ale niestety na tym nie można aż tak polegać, co jest dość przykre, że jednak ta przemoc świata mafijnego miała dużo większe znaczenie i dużo bardziej chroniła Michaela niż później zwykłe dobre imię wśród ludzi. Choć nikt na pewno nie zapomniał tego, co on robił w przeszłości, bo w zasadzie w tym filmie był postacią, jedną z najsłynniejszych postaci mafijnych na świecie. To tak jakby go porównać do do dawnych mafii z Chicago w Stanach, o których wszyscy słyszeli. No i nie zapomina się o takich osobach. Nieważne, czy się zmieniają, czy nie, nadal pamiętamy. I myślę, że to go to go zgubiło, że myślał, że zmieniając siebie i mówiąc dość, nagle wszyscy pozwolą mu odejść i zapomnieć o tym, co robił. No stracił ten swój pazur w pewnym momencie i pomimo, że taki był zamiar tego filmu, to troszeczkę moim zdaniem przez to się stał mdły Michael. Jest to dość mocne określenie, ale tak uważam, że w którymś momencie chyba się zagubił na tej swojej drodze.
Z kwitowaniem tego, co powiedzieliśmy o tej trzeciej z odsłon tej trylogii, jest to, iż film był tylko nominowany, czy też aż w 7 kategoriach do Oscara. Był on też nominowany w 7 kategoriach do Złotego Globu. Nie zdobył żadnej. Mówi to samo za siebie, porównując go z poprzednimi odsłonami. A skwitowaniem tego wszystkiego były dwie złote maliny, które dostała Sofia Coppola, czyli jednak nepotyzm i wprowadzanie swojej córki, która jest wybitną scenarzystką, teraz nie świadczyło o tym, że będzie dobrą aktorką. Kwitując, można się i zarazem rozczulać, i zarazem bardzo uwydatniać te wszystkie rzeczy, które dobre były w tej serii Ojca Chrzestnego. Był to na pewno, tak jak już wspominaliśmy, taki kamień milowy w przedstawianiu tej gangsterskiej historii w bardzo spokojny, lecz dosadni sposób, a klimat związany właśnie z tymi trzema częściami jest niedoścignionym ideałem i każdy reżyser na pewno w jakimś stopniu na przestrzeni lat czerpie z tego pełnymi garściami.
No tak, zdecydowanie na przyszłe lata wyznaczył taki wzór ideału, jak powinno to być wszystko przedstawiane, jak powinien być tworzony klimat tej mafii dookoła, to co już wspomniałeś. I potem wzorował się również, moim zdaniem, w niektórych filmach Scorsese. No bo trzeba zawsze sobie powiedzieć, nawet jeżeli jesteśmy słynnymi, znanymi reżyserami, a mamy do czynienia z Coppolą, który jednak nie miał olbrzymiej, świetnej kinematografii, to były jego zdecydowanie najjaśniejsze punkty, to trzeba mu oddać to, co cesarskie, tak? Trzeba oddać cesarzowi, co cesarskie, i przyznać mu, że stworzył arcydzieło, które wyznaczyło standardy na wiele, wiele przyszłych lat. No zmieniają się one dopiero teraz, ale o tym będziemy rozmawiali na pewno, jak zmieniają się standardy kina. No i ktoś może się nie zgadzać z tym, że według nas trzecia część była najgorsza, czy według mnie, że druga była lepsza niż pierwsza, ale pamiętajmy, że punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Tak, cały czas idziemy z tym powiedzeniem ramię w ramię. Jeżeli ktoś nie słuchał naszych audycji, nie udało mu się, przegapił, przytrzymał go szef w pracy albo miał dużo pracy domowej, jeżeli jesteście młodsi, zapraszamy na Pallotti FM, tam są wszystkie nasze audycje, jest pełne archiwum, wchodzimy po prostu w zakładkę audycje, klikamy punkt widzenia i tam możemy znaleźć ze wszystkich poprzednich tygodni. Na różne tematy rozmawialiśmy i na jeszcze wiele tematów będziemy rozmawiali, bo kino się nie kończy, kino się cały czas rozwija i to nas cieszy, to jest nasz konik, więc ta pasja się na pewno nie skończy. Będziemy tu dla was również za tydzień, w czwartek o 19:00. Za dzisiaj dziękuję Pablo i Kamilos.
Dziękuję bardzo i zachęcam do tego, co wspomniał przedmówca i o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli do Ojca Chrzestnego.
Tak jest. Dzięki wielkie za dzisiaj i dobranoc. Promise me. This love.
together today. We may not have tomorrow. It's not for us to say. Fate isn't kind to lovers. It breaks the hardest heart. Promise me you'll remember how why do I find the sadness under your sweetest kiss? Destiny seems to whisper it won't stay like together. I feel time standing still. I only know I love you, and I always will. If we should lose each other still. I only know I love you, and I always will. If we should lose each other